Witam Ojca serdecznie. Moim gościem jest dzisiaj ojciec Karol Meissner, benedyktyn z Lubina. Witam Ojca serdecznie.
Szczęść Boże, witam serdecznie.
Lubin jest bardzo interesującym miejscem, które warto odwiedzić w czasie naszych wakacyjnych wędrówek. Pomnik historii, jeden z nielicznych kraju, ale rozmawiamy zwłaszcza ze względu na to, co znajduje się w klasztorze, w kościele opactwa. Jak się wchodzi do kościoła i skręca w prawo, w boczną kaplicę, to tam znajduje się sarkofag Bernarda z Wąbrzycha. I to jest postać, którą warto Państwu przypomnieć, ponieważ właśnie wznowiono proces beatyfikacyjny. Dwa tygodnie temu bodajże, ojcze, tak?
Tak jest. Ksiądz arcybiskup przyjechał do Lubina i powołał trybunał do badania sprawy świętości życia ojca Bernarda z Wąbrzycha, a również i komisję historyczną do badania wszystkich dokumentów, jakie przetrwały do tego czasu.
I ojciec stoi na czele tej całej ekipy.
I ja stoję jako postulator, czyli ten, który musi troszkę nakręcać cały ten proceder. Także rzeczywiście myślę, że pewne dokumenty się zachowały i w naszych kronikach klasztornych, a również i w archiwum diecezjalne. I myślę, że to jest, i oprócz tego te takie dokumenty, które są przetrwały w opinii ludzkiej, jak na przykład w Grodzisku.
Bo piękny sarkofag jest to jedyny mnich z Lubina, który taki piękny grób ma, bo reszta zdaje się nie ma, gdzieś tam zginęła.
A to dlatego ta historia tego pomnika jest taka, że był biskup poznański pomocniczy, ksiądz Jan Trachiński, w pierwszej ćwierci wieku XVII, który przyjeżdżawszy przez Lubin, Lubin był odwiedzany, królowie przyjeżdżali, książęta, również biskupi, i był chory ciężko i modlił się długo przy grobowcu, przy grobie ojca Bernarda, ponieważ już wtedy była sława tego, że on naprawdę wyprasza rozmaite łaski, i doświadczył cudu jego przekonaniu, prawda, że wyzdrowiał, i wobec tego z wdzięczności kazał sporządzić w przekonaniu, że będzie to rychło wyniesione na ołtarze, sporządził taki grobowiec, który miał być taką grobowcem ołtarzowym. I tak był przygotowany ten pomnik. Także od tego potem uległ troszkę zniszczeniu, ponieważ był w drewnie zrobiony, ale w kopie w końcu XVIII wieku zrobiono kopię. No i to, co jest dzisiaj, to jest kopia sporządzona z tamtego. Ale mamy wrażenie, że jest twarz, jest odzwierciedla rzeczywiście jakieś to, jak
ktoś do ojca dzwoni, ale to później. Przypomnijmy, Bernard z Wąbrzycha, postać sprzed 400 lat, człowiek, który po prostu był benedyktynem.
Tak, jest, był benedyktynem krótko, bo wstąpił jako już ukształtowany, dorosły człowiek, 25 lat miał, kiedy wstąpił do klasztoru, po odbyciu studiów szkoły średniej i szkoły wyższej w Poznaniu, w kolegium jezuitów, i był tylko w klasztorze 4 lata, ale rzeczywiście swoją głęboką gorliwością i głębokim życiem religijnym, otwarciem też na ludzi, pozostawił przekonanie o świętości życia, która do dzisiaj dnia właściwie trwa.
Trochę jak Stanisław Kostka, który był jezuitą też w bardzo młodym wieku, zmarł.
Stanisław Kostka nie tylko on, ale tych takich
Polskich, tak, z polskich świętych. No ale właśnie, Stanisław Kostka jest świętym, a Bernard z Wąbrzycha wciąż nie.
No dlatego, że były trudności. Stanisław Kostka nieco wcześniej umarł, bo jednak umarł jakieś 20 lat przed urodzeniem Bernarda, Poza tym miał za sobą bardzo potężne wsparcie jezuitów, którzy równocześnie byli Aloyzego Gonzague jako też kandydata na świętej, prawda, czy Jana Berchmanca. To byli wszystko młodociani, no i byli w Rzymie, więc tam były możliwości.
Gdzie Rzym, gdzie Krym, a gdzie
tak,
Lubin.
Oto. A gdzie Lubin, to
dla mnie. Ale ja, dla mnie najbardziej urocza historią związaną z Bernardem z Wąbrzeźna jest historia, bo on wprawdzie pochodził spod Torunia, bo to Wąbrzeźno to gdzieś tam leży właśnie pod Toruniem na północy, ale szczególnie ulubili go sobie mieszkańcy Grodziska Wielkopolskiego.
Tak, to jest dziwna sytuacja. Znaczy, sytuacja jest taka, że Bernard, będąc 12 lat uczniem w kolegium jezuitów w Poznaniu, miał kolegów. To było bardzo poważne kolegium, świetnie prowadzone. Profesorami byli wybitni uczeni, między innymi Jakub Wujek był w tym czasie, kiedy Bernard studiował. Jakub Wujek był
ten,
wtedy,
który Biblię przełożył,
ten, który na Biblię przełożył na polski. I jego kolegą był późniejszy franciszkanin, ksiądz Andrzej Karsznicki, który po prostu był w Grodzisku. Tam był klasztor Franciszka i miał osobiste przekonanie o świętości, a ponieważ już za życia Bernarda wydarzyły się zjawiska, które interpretowano jako cudowne, zjawiska, które były jednak znane, skoro takie jedno wydarzenie jest zapisane w historii biskupów poznańskich.
Chodzi o studnię w Grodzisku?
Nie.
Nie.
Chodzi o pewne wydarzenie w Poznaniu. Ale o co chodzi? Chodzi o to, że oni, ci koledzy, mieli przekonanie o tym, że on jest jakiś niezwykłej świętości człowiek. Dlatego ten Karsznicki, znajdując się w Grodzisku, rozwijał kult do Bernarda. I stąd te pierwsze cuda takie zapisane, uzdrowienia, są właśnie z Grodziska. A poza tym była ta kwestia wyschnięcia studni, co było dla Grodziska dramatyczne, ponieważ to było miasto, gdzie piwowarzy byli sławni. I jakoś to ojciec Karsznicki, o ile mnie wiadomo, zachęcił do modlitwy do Bernarda i ta studnia znowu napełniła się wodą, stąd jest studnia świętego Bernarda, jak miał w Grodzisku, na środku stoi w mieście i jest ulica świętego Bernarda.
I grodziszczanie pielgrzymują do Lubina do dziś.
Tak. I oprócz tego jeszcze była taka w 1620 znowu była zaraza jakaś. Wtedy te zarazy były. Te zaraza to były pewne jakieś grypy, chociaż była tak samo i zaraza, chociaż były dżumy. Ale myślę, że nomorowe powietrze to były pewne jakieś właśnie złośliwe grypy, które i od takiej zarazy po modlitwach do Bernarda właśnie też jakoś miasto zostało uchronione. Widzieli ludzie, na chmurach się pokazała jakaś postać. Przywiązywano to do Bernarda i od tego czasu z tego Grodziska była tradycyjnie raz w roku taka pielgrzymka. Według tego, co opowiadano, to była pielgrzymka, gdzie ponieważ piwowarzy odzyskali wodę do swojego piwa, bo z tego oni szli te 65 kilometrów do Lubinia, tocząc przed sobą
beczkę. Ku radości mnichów owactwa, ale dzisiaj niestety już piwa grodziskiego nie ma, browar upadł. Ja nie wiem, co oni dzisiaj przywożą, wodę grodziską?
Wodę grodziską, ale jeszcze po wojnie, pamiętam po tej ostatniej wojnie, zawsze byli z skrzynką Grodziszcza.
Ach, były czasy, niestety. Może kiedyś wróci to piwo. Proszę Państwa, ale Kościół, z tego co wiem, nie jestem ekspertem, ale Kościół beatyfikując czy kanonizując jakieś postaci, zawsze czyni je takim znakiem, tak? Czymś, co ma dać tym, którzy teraz żyją, jakiś znak, co jest ważne i co jest, że tak powiem, nagradzane, mówiąc w cudzysłowie. W przypadku Bernarda z Wąbrzeźna postaci sprzed 400 lat, która żadnych świętych ksiąg nie pisała, jakichś myśli nie zostawiła, co jest takim czymś, co dla mieszkańców naszego regionu powinno być jakimś przesłaniem?
Wydaje mi się, że są pewne rzeczy, które wiadomo o nim jako o uczniu i o studencie. Najpierw chłopak, który mając 12 lat, naprawdę chce się uczyć, tak chce się uczyć, że podejmuje wędrówkę na piechotę oczywiście, 200 kilometrów w towarzystwie o 10 lat starszego kolegi do dobrej uczelni katolickiej. Tam kończy średnie wykształcenie, tam odbywa wyższe wykształcenie. I więc już pierwsza rzecz, która dla młodych ludzi dziś jest znacząca. Pismo Święte mówi, czym bije bogaty ubogiego? Pieniądzem. Czym bije ubogi bogatego? Mądrością. I to jest to, co w Polsce możemy zrobić. I mamy do tego wszystkie możliwości. Mianowicie naprawdę mamy zdolną młodzież i wobec tego trzeba się uczyć. Mnie powiedział kiedyś ojciec święty Jan Paweł, którego osobiście znałem, i kiedyś podczas wizyty powiedział mi, piszcie i drukujcie za granicą. Był przekonany, że również i naukowo, teologicznie możemy coś przynieść Europie. I to jest kwestia, wtedy nie było trudności, bo wszyscy pisali po łacinie. Więc ci nasi uczeni byli wielcy prawnicy. Otóż Bernard miał, zapisane jest w jego notatkach kolegów o nim, że są trzy cechy, które bardzo bym polecał młodym ludziom dzisiaj. Pierwsza rzecz, nie trać czasu. Bo powiedziane, on nie tracił czasu. Spędzał ten czas na pożytecznych zajęciach. To była albo nauka, albo była jakieś... Był pobożny, więc uczestniczył w nabożeństwach, słuchał pewnych kazań, więc, ale cokolwiek byś robił, nie trać czasu. Druga rzecz, miej otwarte serce dla ludzi. Dziel się tym, co masz. To jest świadectwo. I trzecia uwaga, szukaj kolegów, którzy myślą tak samo. Twórz środowisko ludzi mądrych, myślących, którzy mogą razem pomóc.
I już na koniec, proszę Państwa, kiedy się ojciec spodziewa beatyfikacji? Jakie to jest perspektywa?
W tej chwili rzecz jest przeniesiona do Rzymu. Musimy sporządzić, jedyna rzecz, która jest, to jest sporządzenie listy wszystkich dokumentów, które mamy, żeby sprawdziła komisja historyczna, bo tych dokumentów trochę jest, i opracowanie, chociaż zwięzłe opracowanie właśnie heroiczności cud, czyli tego, co jest budujące w jego życiu.
A no, tymczasem zapraszamy Państwa, żeby Państwo odwiedzali Lubin. Bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był ojciec Karol Meissner. Bardzo ojcu dziękuję.